Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Natalia Radulska i reprezentuję Biuro Informacji Publicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzisiaj wyjątkowo ja będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa piątkową depeszę, w której usłyszą Państwo o superwtorku, czyli prawyborach w Stanach Zjednoczonych.
O ile Joe Biden może chcieć próbować ściągać i będzie to robił wyborców Partii Republikańskiej, by zagłosowali na niego, o tyle trochę sobie nie wyobrażam Donalda Trumpa próbującego przekonać wyborcy Partii Demokratycznej. I tak wydaje mi się trudnym zadaniem dla niego będzie przekonanie wyborców Nikki Haley.
O śmierci i pogrzebie Aleksieja Nawalnego oraz sytuacji przed wyborami prezydenckimi w Rosji.
Tak odważnych kobiet jak w Rosji, to też nie można szukać w wielu państwach, bo wystarczy wspomnieć córkę Borysa Niemcowa, czy też żonę Władimira Karamurzy. To już takie żelazne kobiety, które wiedzą, jak działa system, wiedzą, czym jest strach o życie swoich najbliższych, jednocześnie są mocno zdeterminowane, żeby się nie zatrzymywać.
Oraz o chaosie i sytuacji politycznej na Haiti.
Haiti jest najbiedniejszym państwem Ameryki Łacińskiej, w ogóle jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Wielu Haitańczyków po prostu wyjeżdża, migruje. A druga opcja to jest wejście do gangu i szukanie możliwości przeżycia właśnie w ramach tych grup.
Depesza PISM.
Dzisiejszej depeszy nie możemy rozpocząć inaczej. Będziemy rozmawiać o superwtorku, a skoro o superwtorku, no to gościmy Mateusza Piotrowskiego, naszego eksperta od Ameryki.
Dzień dobry, cześć.
Cześć Mateuszu. Przygotowałam sobie pytanie na początek naszej rozmowy i mam nadzieję, że wyjaśnisz, o co w nim chodzi. Tak się umówiliśmy, drodzy państwo. Mamy za sobą superwtorek. Czy możemy już powiedzieć oficjalnie, że do walki o fotel najpotężniejszego człowieka na świecie staje dwóch aktualnie urzędujących prezydentów?
To jest faktycznie zabawne wtrącenie. No, dwóch faktycznie urzędujących to jest trochę jak moneta Harvey'a Denta, która miała dwa awersy. Teoretycznie takie same, ale jednak odrobinę różniące się. No tutaj oczywiście, biorąc pod uwagę, które preferencje wyborcze byśmy wybrali, to tak, mamy albo faktycznie urzędującego prezydenta Joe Bidena, ubiegającego się o reelekcję, albo Donalda Trumpa, który twierdzi, że nie przegrał wcale wyborów, tylko mu je ukradziono i ubiega się o drugą kadencję. To jest akurat fakt, ubiega się o drugą kadencję. I tak, zmierzamy w tę stronę jeszcze nieoficjalnie, bo do tego oficjalnego momentu musimy poczekać aż do letnich konwencji obu partii w lipcu i sierpniu, kiedy obaj ci kandydaci otrzymają formalnie nominację swoich partii do bycia tym kandydatem na urząd prezydenta. Ale tak nieformalnie, od praktycznej strony, jesteśmy bardzo blisko tego momentu, bo poparcie dla Donalda Trumpa, poszczególnych delegatów i dla Joe Bidena jest już tak duże, że w ciągu najbliższego tygodnia, maksimum dwóch, dobiją do tego poparcia niezbędnego, by tą partyjną nominację otrzymać. Także z tej praktycznej strony kończymy właściwie prawybory i przechodzimy do kampanii zasadniczej.
Zwłaszcza, że jeśli chodzi o Joe Bidena, to nie było tych wątpliwości, że on będzie kandydatem, jeśli chodzi o prawybory. Natomiast z wyścigu o fotel kandydata wycofała się Nikki Haley. Czy to było do przewidzenia? Czy dalszy jej udział w tym wyścigu miałby sens?
Takie 1-5, żeby miał. To znaczy ja zostawiałem sobie z tyłu głowy szansę, że ona może zostać w tym wyścigu, choć to będzie po pierwsze bardzo trudne wizerunkowo, bo przewaga Trumpa, no faktycznie po superwtorku ogromna, ponad 1000 delegatów co najmniej ma łącznie poparcia po superwtorku. Nikki Haley, jeszcze te kalkulacje się nie skończyły, ale nie jest pewne, czy w ogóle skończyła ubieganie się o urząd prezydenta ze 100 chociaż głosami, być może nawet nie, także no ogromna przewaga. Kontynuowanie pozostania w tych prawyborach byłoby trudne. Wyborcy mogliby nie być przekonani do tego, żeby oddawać dalej pieniądze na poczet tej kampanii. Duzi donorzy partyjni na czele z największym chyba organizacją, którą udało się wciągnąć w trakcie kampanii, czyli organizacją Braci Koch. No oni już przed superwtorkiem ogłosili, że się wycofują z tego dalszego finansowego wsparcia Nikki Haley. To by było też od strony takiej organizacyjnej i finansowej trudne, ale dopuszczałem taką możliwość w związku z problemami prawnymi Trumpa, że gdyby coś się wydarzyło, gdyby zapadł jakiś wyrok skazujący, na co też niestety są coraz, niestety dla Nikki Haley, mniejsze szanse przed konwencją partyjną, to raczej jeżeli już, to bardziej przed listopadowymi wyborami, a i to jest wątpliwe, gdyby coś takiego się wydarzyło, ona dalej będzie aktywną kandydatką i to jej nazwisko będzie tym pierwszym do wskazania, a nie taka szersza pula nazwisk, którą nagle ewentualnie trzeba kogoś wyłowić na konwencji. No ale to był taki mniejszościowy scenariusz, który sobie przyjmowałem i jak widać on się zupełnie nie sprawdził.
Wracając do super wtorku, zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump nie osiągnęli 100% sukcesu, to znaczy nie wygrali w każdym ze stanów, w których te prawybory miały miejsce. To znaczy Joe Biden przegrał w Samoa amerykańskim. Natomiast tutaj, mówiąc o Samoa, mówimy o 51 głosach, bodajże do 40.
Tak jest.
To jest takiego,
taka skala,
dokładnie. A Donald Trump przegrał w Vermont. I tyle.
Jakby się chcieć uprzeć, tak. Jakby się chcieć uprzeć, Biden może mówić, że wygrał we wszystkich stanach, bo wygrał w 16 i przegrał jedno terytorium zależne. Także...
Ale to jest pierwszy prezydent od Jimmy'ego Cartera urzędujący, który nie osiągnął sukcesu w każdym ze stanów
tak,
w prawyborach.
To fakt. Biden będzie mógł nawet sobie zapisać, czy raczej amerykańskie Samoa będzie mogło sobie zapisać, że nigdy nie poparło Joe Bidena. W 2020 też nie poparło Joe Bidena. To wówczas Michael Bloomberg wygrał. Amerykańskie Samoa ma jakąś taką specyfikę. W 2016 też nie zagłosowali na Hillary Clinton, ani nawet na Berniego Sandersa, oddali głos niezwiązany. Ta opcja była większościowa w amerykańskim Samoa. To jest grupka, tak jak wspomniałaś, kilkudziesięciu osób, ale jednak jest to uroczy akcent w tych dość przewidywalnych prawyborach. Jeżeli chodzi o republikanów i Vermont, no tak, to jedno zwycięstwo dla Nikki Haley za mało, moim zdaniem. Najbardziej przewidywalne, jeżeli chodzi o sondaże. Oczywiście mógł się też ziścić scenariusz 15 zwycięstw dla Donalda Trumpa i to już w ogóle byłby moment, w którym była gubernator musiałaby po prostu zmiatać z tych prawyborów, tak? I jeszcze udało się to jakoś obronić. Drugie zwycięstwo po dystrykcie Kolumbii, który kompletnie jest niewymierny w kontekście republikańskich nastrojów społecznych. Coś tam udało się wynieść, ale za mało, żeby się utrzymać faktycznie w tym wyścigu. Gdyby to jeszcze była Virginia, która też jest dość wątpliwa z uwagi na ten otwarty format prawyborów. Wyborcy Partii Demokratycznej mogą sobie przyjść i posabotować trochę sąsiedztwo Virginii z dystryktem Kolumbii. Wystarczy przejechać Potomac i zagłosować w Arlington. I to też są pewne nastroje, które są obce może tym republikanom ze środkowych stanów. Za mało. Gdybyśmy mówili jeszcze o Minnesocie, o Massachusetts, może innych stanach, gdzie szczególnie gdzie coś by po prostu zaskoczyło, gdzie wydarzyłoby się coś, na co nie wskazywały sondaże. A tu nie tylko mówimy o jednym wygranym stanie, mówimy też o ogromnej przepaści zwycięstwa Donalda Trumpa. Haley wygrała przewagą 4 punktów procentowych nad Trumpem. Patrząc na pozostałe 14 stanów, Trumpa przewaga wynosiła od 15 najmniej punktów procentowych do, o ile dobrze pamiętam, w Alabamie nawet 70 punktów procentowych. Także to nawet to jest taran z walcem połączony, który po prostu przejeżdża kąt kandydata. I tutaj trochę no, faktycznie nie było sensu chyba pozostawać dalej i udawać, że nastroje społeczne są inne. Większość partii republikańskiej chce po prostu Donalda Trumpa. Trzeba się z tym pogodzić jakoś.
A nie jest też tak, że jednak te wyniki Donalda Trumpa były troszkę niższe niż te sondażowe, które miały mu dać większe zwycięstwo?
Jest tak, że Donald Trump ma pewne problemy, jeżeli chodzi o poparcie w partii republikańskiej. I tutaj ten system prawyborów, który też został odrobinę dostosowany w tym cyklu wyborczym pod zasadę zwycięzca bierze wszystko. Nie wszędzie, ale w niektórych stanach tak. I tak na przykład się wydarzyło w Kalifornii, gdzie niezależnie od tego, jak duże byłoby zwycięstwo, przewaga tego zwycięzcy, po prostu zwycięzca bierze wszystko. To nie jedyny przykład. No, ten system faworyzuje po prostu tego wiodącego kandydata. Było to oczywiście zrobione umyślnie przez Komitet Partii Republikańskiej w porozumieniu oczywiście z Donaldem Trumpem. No to już pozostawiam ocenę, na ile to jest system wolny, demokratyczny, a na ile można go jednak trochę krytykować i dźgać tam pod żebrem, wytykać pewne błędy funkcjonowania tego systemu. Natomiast no, są problemy dla Donalda Trumpa w poszczególnych grupach społecznych i faktycznie, jeżeli się wniknąć bardziej w te wyniki, nie wszędzie to było zwycięstwo takie, jak prognozowano. Oczywiście możemy zostać na poziomie ogólnikowym i powiedzieć, że to poparcie wynosi ponad 1000 delegatów na ten moment, że wygrał w 14 stanach i jest się z czego cieszyć, tylko że odrobinę przyjąłbym takie założenie, można było przespać prawybory, zapaść w śpiączkę w styczniu i obudzić się w marcu i niczym się nie zdziwić, że Donald Trump jest na czele, tak naprawdę kompletnie się temu nie przyglądać. I tutaj właściwie sytuacja się nie zmieniła, natomiast patrząc w te bardziej szczegółowe liczby, widzimy jednak, sztab Trumpa pewnie też to widzi, że są pewne problemy, z którymi trzeba się odrobinę naprostować do listopadowych wyborów, jeżeli się chce je wygrać, a po to się w wyborach startuje, żeby je wygrać, szczególnie jak się twierdzi, że poprzednie wybory, ich wynik był oszukany i się tą prezydenturę ukradło. To tutaj jednak sztab Donalda Trumpa ma dużo roboty do zrobienia, przechodząc w tą fazę teraz zasadniczej kampanii, gdzie trzeba docierać zazwyczaj do wyborców tak zwanych tych niezależnych z partią demokratyczną mam jednak problem. To znaczy, o ile Joe Biden może chcieć próbować ściągać i będzie to robił wyborców partii republikańskiej, by zagłosowali na niego, o tyle trochę sobie nie wyobrażam Donalda Trumpa próbującego przekonać wyborcy partii demokratycznej. I tak wydaje mi się trudnym zadaniem dla niego będzie przekonanie wyborców Nikki Haley, by w listopadzie stawili się i oddali głos na niego, bo Joe Biden dla części z nich może nie być wcale taką złą alternatywą. Nie jest wcale dobrą, ale no nie musi być po prostu wystarczającym powodem, żeby udać się w listopadzie oddać głos. Mogą po prostu wtedy zostać w domu.
O tym poparciu społecznym musimy kiedyś porozmawiać dłużej. Mam nadzieję, że cię do tego namówię. Chciałabym zakończyć naszą rozmowę stanem Colorado, czyli wyrokiem Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok Sądu Najwyższego stanu Colorado. Jeśli możesz, to opowiedz nam o tym, co się wydarzyło.
Trochę skrótowo, żeby też prawnicze tutaj formułki nie wskakiwać za bardzo, ale Stan Najwyższy Colorado po batalii prawnej uznał, że Donald Trump nie powinien w związku z zarzutem insurekcji udziału w powstaniu wynikającym z 14 poprawki do Konstytucji Federalnej znaleźć się na karcie wyborczej stanu Colorado. I ta decyzja oczywiście została zakwestionowana i podjęta przez Sąd Najwyższy, ten federalny. Interpretacja Sądu Najwyższego Federalnego, i to być może wymaga takiego szczegółowego podkreślenia, nie dotyczy tego, czy Donald Trump brał udział w powstaniu, czy nie brał, ale tego, gdzie leżą kompetencje, właśnie zawarte w tej 14 poprawce do Konstytucji. I tutaj to jest fakt właśnie warty podkreślenia. Jednomyślnie Sąd Najwyższy, 6 sędziów konserwatywnych, 3 liberalnych, w jednym tym samym wyroku, bez żadnych dodatkowych opinii, stwierdzają, że to nie w kompetencji poszczególnych stanów czy sądów stanowych leży decydowanie, ale tylko i wyłącznie federalnego kongresu. I jeżeli kongres chce, to niech sobie zdecyduje coś na ten temat. I kongres, część kongresu oczywiście chce, niewystarczająca część demokratyczna, więc tutaj od razu obcinam nadzieję części słuchaczy być może, ale w tym zakresie się nic nie wydarzy. Ten wyrok nie dotyczy tylko Colorado, znaczy on się dotyczył wyroku wynikającego z porządku prawnego stanu Colorado, ale on od razu obejmuje też inne stany. I mieliśmy na przykład stanu Maine, gdzie to nie droga sądowa, ale sekretarz stanu, tu państwo sekretarza stanu możecie kojarzyć z roli czołowego dyplomaty amerykańskiego, natomiast na poziomie stanowym to nie jest dyplomata stanowy, który na przykład jedzie z Dakoty Północnej w delegację do Dakoty Południowej, ale zajmuje się takimi sprawami formalnymi, organizacyjnymi i między innymi jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie organizacja wyborów i prawyborów także, w porozumieniu z partiami oczywiście, ale przede wszystkim wyborów. W Maine to sekretarz stanu zdecydował, że Trump nie powinien się pojawić na karcie. Ta decyzja też oczywiście już była prawnie kontestowana i ten wyrok Sądu Najwyższego obejmuje Maine i wszystkie 50 innych stanów. Także tutaj, jeżeli Donald Trump miałby się na którejś karcie wyborczej nie pojawić w związku z tymi zarzutami wynikającymi z 14 poprawki, to musiałby to stwierdzić kongres, a kongres tego wprost mówiąc nie stwierdzi, bo próbował to zrobić tuż po wydarzeniach z 6 stycznia 2021 roku. Była próba impeachmentu, postawiono Trumpa w stan oskarżenia, Senat go uniewinnił, co było też absolutnie do przewidzenia, bo Senat nie miał 2/3 głosów do tego, żeby go skazać, więc takiej kolejnej próby nie będzie.
Czyli tę sprawę i te próby niektórych stanów możemy uznać już za zamkniętą.
Tak, na pewno, chociaż mogą się pojawiać kolejne próby prawnicze. Wierzę, że w jakiś inny sposób, może w inną stronę interpretacje będą szczególnie organizacje pozarządowe próbowały jakoś coś ukłuć. Natomiast szczerze mówiąc, po tym wyroku, który też był dość przewidywalny właśnie w zakresie tych kompetencji, ja osobiście nie widzę wielkich nadziei na to, by to była akurat ścieżka, która miałaby Donaldowi Trumpowi skomplikować to życie wyborcze.
Ciekawy i emocjonujący rok przed nami. O Stanach Zjednoczonych będziemy na pewno jeszcze mówić nie raz. A tymczasem dziękuję ci bardzo, Mateuszu, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Depesza Pism.
W drugiej części Depeszy gościmy Agnieszkę Legucką, ekspertkę do spraw Rosji. I właśnie o Rosji chciałabym porozmawiać. Cześć, Agnieszko.
Cześć i witam wszystkich serdecznie.
O Rosji nie możemy zacząć inaczej niż od śmierci i pogrzebu w zasadzie, który odbył się w zeszły piątek, 1 marca, Aleksieja Nawalnego. Czy możesz opowiedzieć, jak to przebiegało? Bo tam z tego, co widzieliśmy w mediach, trochę ludzi przyszło pożegnać Nawalnego. No pytanie, czy to są takie tłumy, które się liczą w kontekście Rosji, takie, które mogą wskazywać na jakiś bunt społeczny, czy jednak niekoniecznie?
Mówiąc o śmierci Nawalnego, to trudno o wyjaśnienie okoliczności, to po pierwsze. Natomiast potem władze robiły wszystko. Po tym 16 lutego, kiedy zostało ogłoszone, że on zmarł w kolonii karnej, władze robiły wszystko, po pierwsze, żeby nie oddać rodzinie ciała. Potem robiły wszystko, żeby ta ceremonia była zakłócona od strony takiej logistycznej i też nie zezwolono na to, żeby było jakaś, nie wiem, miejsce pożegnania Aleksieja Nawalnego dla innych. Natomiast ludzi bardzo przyszło dużo, mimo takich obaw, że władze rosyjskie, które są wprzęgnięte w taki system represji neototalitarnego państwa, powstrzymały się od masowych aresztowań i chyba uszanowały to, że to nie jest dobry moment, nie na zasadzie poszanowania dla Aleksieja Nawalnego, tylko raczej, żeby zminimalizować koszty ewentualnych większych protestów w Rosji. Tak ja to odczytywałam. I rzeczywiście mieszkańców Rosji przybyło na grób Aleksieja Nawalnego, do samej cerkwi wpuszczono tylko 300 osób, ale układały się kurhany, można tak nawet powiedzieć, z kwiatów, które na grobie Aleksieja Nawalnego były układane od piątku, potem w sobotę też były ogromne kolejki do jego grobu i w sobotę i w niedzielę to jest kontynuowane, aż władze rosyjskie zaczęły myśleć o tym, żeby po prostu zamknąć ten cmentarz dla gawiedzi. Rosjanie, którzy stawali w tych kolejkach, mówili o tym, że już się nie boją, że Aleksiej Nawalny pokazał im, że nie wolno się bać. Głosili hasła takie, które nie były przychylne Putinowi albo precz z Putinem, ale też przede wszystkim przeciwko wojnie, przeciwko takiemu marazmowi. Też były okrzyki o tym, że Ukraińcy są dobrymi ludźmi. Więc to jest jakieś ważne wydarzenie, które na pewno taką depresję, która jest charakterystyczna dla rosyjskiego społeczeństwa, w szczególności tej części, która by chciała aktywnie jednak przeciwstawiać się czy to reżimowi Putina, czy w samej wojnie, trochę dała iskierkę nadziei, ale tę iskierkę nadziei oczywiście trudno rozpatrywać w kategoriach dużego optymizmu, dlatego że władze rosyjskie teraz pozwoliły na to, raczej bazując na tym, że zatrzymają ludzi, którzy przyszli na ten pogrzeb, raczej wykorzystując najnowocześniejszą technologię, czyli właśnie mnóstwo kamer, które jest rozmieszczone w różnych miejscach i potem bardzo łatwo jest identyfikować poszczególnych członków, którzy przyszli, czy też w ogóle Rosjan, którzy przyszli, i wyłapywać tych najbardziej aktywnych, a jednocześnie tych, którzy mogą dokonać jakiejś demonstracji bądź destabilizacji tego procesu wyborczego, bo cały czas Rosja przygotowuje się do najważniejszego wydarzenia w tym roku prawdopodobnie, czyli tego plebiscytu wyborczego, który ma mieć miejsce od 15 do 17 marca, czyli w sumie za chwilę.
No właśnie, i z tej perspektywy, myśląc o śmierci Nawalnego, no i jest ta wątpliwość, tak? Czy to była śmierć z przyczyn naturalnych? Oczywiście naturalnych mam na myśli spowodowanych tym, że jakby w tej kolonii karnej się znajdował, tak? I był torturowany na przykład, tak? Natomiast pojawia się pytanie, czy ta śmierć w tym akurat momencie jest na rękę Putinowi, w sensie przedwyborczym, tak? Czy jednak taka mobilizacja społeczeństwa, albo nawet taka sytuacja, która może doprowadzić do mobilizacji społeczeństwa, wiąże się z jakąś niepewnością, która Putinowi niekoniecznie może być na rękę w tym momencie.
No tak, ale myślę, że my dzisiaj nie rozstrzygniemy powodów i okoliczności. Wiem, że ekipa Nawalnego, która jest poza granicami Rosji, ma bardzo takich skutecznych dziennikarzy, ale też takie osoby, które zajmują się różnego rodzaju śledztwami. Oczywiście nie będą mieli dostępu do dowodów na miejscu, dlatego że ciało Aleksieja Nawalnego pozostanie w Rosji, ale już zapowiedzieli śledztwo w tej sprawie, żeby przynajmniej dotrzeć do jakichś strzępków informacji. Zresztą też szefowa fundacji, która mieszka w Wielkiej Brytanii, Maria Piewczyk, zasugerowała taki rozwój wypadków, że Władimir Putin, chcąc zerwać negocjacje między stroną zachodnią, amerykańsko-niemiecką, a właśnie władzami rosyjskimi, mianowicie o wymianie jednego z FSB-szników odsiadujących w Niemczech na rzecz właśnie dwóch Amerykanów i Aleksieja Nawalnego. Mnie ta opowieść jeszcze nie przekonuje do tego, żeby powiedzieć, że tak, jest coś za tym. W związku z czym myślę, że trochę można poczekać i zobaczyć, czy to jest na rękę, czy nie na rękę Putinowi. Są pewne elementy za tym, żeby pokazać, że mogło mu się to też przydać teraz, Władimir Putinowy, w kontekście tego, żeby właśnie wyłapać tych najbardziej aktywnych, którzy mogą zdestabilizować ten moment wyborczy, który jest kluczowy dla nie tyle samych Rosjan, ale przede wszystkim dla elity. To ma być taki test, egzamin umiejętności tak zwanego rosyjskiego admin resursu, czyli całej struktury administracyjno, ale też siłowych struktur, które są zaprzęgnięte do tego, żeby pokazać, że Władimir Putin cały czas kontroluje sytuację w państwie. I mimo wojny, mimo trudności gospodarczych, Władimirowi Putinowi udaje się jednak utrzymać kruchą, bo kruchą, ale stabilność. I to jest coś, co ma być sygnałem dla elity, żeby elita się nie podzieliła i nie szukała jego następcy. Bo ten plebiscyt wyborczy jest tak zaaranżowany, żeby nic nie wymknęło się spod kontroli, prawda? Mamy, kiedyś Rosjanie sobie żartowali, że Władimir Putin był taką królewną Śnieżką na tle 7 krasnoludków i jakby sugerowano wybór. Teraz mamy trochę może pójście w 3 muszkieterów, bo jego przeciwnikami, kontrkandydatami są osoby, które są wysunięte przez partie polityczne w parlamencie. Jakby wszystko, co było poza, czyli to, co rozmawialiśmy na ostatnich naszych podcastach, czyli Borys Nadjeżdżin czy Duncowa Elizaweta, którzy mówili coś przeciwko wojnie, to oni zostali szybko zweryfikowani przez komisję, żeby nie mogli startować w wyborach. Natomiast no właśnie 3 muszkieterów, no bo wszyscy za jednego, ale już dalej nie ma, że jeden za wszystkich, bo wszyscy 3, i tutaj mam na imię Leonida Suckiego z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, Nikołaja Charytonowa z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i najmłodszego Władysława Dawankowa. Oni 3 są bardzo specyficzni w tym sensie, że mieli być nierozpoznawalni bardzo w kraju. Po drugie, jeden z nich ma 75 lat i ma taki spot wyborczy, że staje naprzeciwko Kremla, pięść tak zaciska i mówi, że stop kapitalizmowi, już się pobawiliśmy z kapitalizmem, teraz trzeba iść już, wystarczy, tak? Teraz by trzeba było wprowadzić właśnie reguły komunistyczne. No więc występuje na tle takich czerwonych flag partii komunistycznej i te wszystkie ideały równego świata, który Związek Sowiecki wprowadzał również w skali międzynarodowej, chce promować. Z kolei, nie wiem, Leonid Sucki jeszcze kilka lat temu miał zarzuty o molestowanie dziennikarek rosyjskich. Teraz występuje w różnych debatach i nawet taką piosenkę w jednej debacie zapodał taki gość, który na harmonii grał i on zaśpiewał coś takiego, że dzisiaj kobiety w Rosji to by chciały dać głos właśnie Suckiemu. Więc jakby to, co powinno go oczerniać, to wcale jakby nie próbuje się tego zweryfikować, tylko kontynuuje się jego wyobrażenie. Z kolei Dawankow jest jedyną osobą chyba z całego tego grona, który mówi, że chciałby pokoju. I to jest osoba, za którą prawdopodobnie opozycja rosyjska, która wzywa do wyborów jednak, zdecydowali się, żeby to zrobić. I to jest jedyna osoba, która mogłaby być osobą przeciw Putinowi. To znaczy opozycja za granicą rosyjska na emigracji wzywa do tego, żeby jednak pójść się zmobilizować głównie tego ostatniego dnia wyborów, żeby o określonej godzinie, o 12:00 pojawić się przed komisjami wyborczymi, bo wtedy oni by zobaczyli nie tylko tak jak na pogrzebie Nawalnego, że to jest nie tylko pożegnanie wielkiego polityka, tak jak oni to przedstawiają, ale jednocześnie, że to jest protest przeciwko systemowi. I wezwania do tego, żeby o określonej porze się pojawić przed tymi komisjami jest jedną z taktyk tego, żeby pokazać, że Rosjanie nie wszyscy popierają Władimira Putina.
A jaka może być reakcja na śmierć Nawalnego opozycji rosyjskiej, która znajduje się za granicą? Czy są jakieś ruchy, czy są jakieś pomysły, czy przesłanki, które mogą świadczyć o tym, że ma szansę ona się skonsolidować, czy jakoś zwiększyć swoje znaczenie wewnątrz Rosji i w kontekście międzynarodowym?
Rosyjska emigracja, ta opozycyjna, będzie nadal wzywać do aktywności Rosjan. Zobaczyli, że mają pewien wpływ, to znaczy w szczególności wirtualny, ale który przeniósł się na pewne aktywności w Rosji, więc to jest pewien atut. Drugim atutem może być Julia Nawalna, która żona po zmarłym Aleksieju Nawalnym. Znaczy ona może spełnić ważną rolę. Ona nie ma tego bagażu przekonań, które ciążyły jednak Aleksiejowi Nawalnemu, że początkowo protestował pracował razem z różnymi grupami rasistowsko-nacjonalistycznymi. Miał dużo takich wypowiedzi, które przeszły w przestrzeń publiczną jako jemu przypisane. Już potem mało kto interesował się tym, że on potem zweryfikował swoje poglądy i wielu też chociażby w Polsce nie wierzy w jego zmianę. Natomiast Julia Nawalna nie ma tego. Ma też bardzo duży taki bagaż emocjonalny, który jest po śmierci i tego, że reżim jednak pozbył się Aleksieja Nawalnego w taki sposób, tuż przed wyborami i przy całym tym, co mówił Aleksiej Nawalny, że jednak jest to element strachu reżimu przed taką osobą, przed alternatywą, przed nadzieją, którą mógłby dawać, aniżeli coś, co świadczy o sile Władimira Putina. Więc Julia Nawalna może spełnić rolę takiej osoby, która połączy różne grupy rosyjskiej emigracji za granicą, bo oni się ze sobą kłócą, oni mają różnego rodzaju z przeszłości jakieś zadry, problemy. Także wypracowywanie strategii wobec tego plebiscytu wyborczego nie było łatwe. I Julia Nawalna, jeżeli podejmie taką decyzję, że nie będzie tworzyć takiej enklawy dla nawalnistów, co miało miejsce wcześniej, tylko będzie chciała nawiązać z innymi opozycjonistami kontakty, żeby jednak mieć większy wpływ wspólnie na to, co dzieje się w Rosji, no to może mieć jakiś rzeczywiście impact na aktywizację Rosjan poza granicami Rosji. Natomiast są też takie pytania, czasami się pojawiają, czy Julia Nawalna może być Aleksiejem Nawalnym, czyli spełnić taką rolę, nie wiem, zamienić Władimira Putina w ogóle. No to mam tutaj wątpliwości co do tego jakby dwojakiego rodzaju. Z jednej strony, że jednak nie jest tak charyzmatycznym politykiem i zwierzęciem politycznym, jakim był Aleksiej Nawalny. No, naprawdę dużo można by było go krytykować, natomiast to, że miał pewne wyczucie nastrojów rosyjskiego społeczeństwa, to jak bardzo się poświęcał, jak dużo pracy wkładał, to nie wiem, czy do końca jest jej miejsce i ona się w tym odnajdzie. A druga rzecz jest taka, że jednak w społeczeństwie rosyjskim jest bardzo duży patriarchat. I taka siła tego, że jednak no, to musi być mużyk na czele państwa, żeby mógł decydować o sprawach ważnych. I to obserwuję już od wielu lat. Oczywiście nie można negować, że tak odważnych kobiet jak w Rosji, to też nie można szukać w wielu państwach, bo wystarczy wspomnieć, nie wiem, córkę Borysa Niemcowa, która też walczy o jego prawa na całym świecie, czy też żonę Władimira Karamurzy, która też jest, to już takie żelazne kobiety, które wiedzą, jak działa system, wiedzą, czym jest strach o życie swoich najbliższych, jednocześnie są mocno zdeterminowane, żeby się nie zatrzymywać.
Jasne. Będziemy obserwować ten plebiscyt, bo z wyborami to ma niewiele wspólnego. Polecamy także biuletyn Agnieszki, który znajduje się na stronie Pismu. Kandydaci, którzy mają przegrać, kampania prezydencka w Rosji. Tam bardziej szczegółowo przeczytacie państwo o tym, kto staje w szranki z Putinem i dlaczego nie ma szansy na jakąkolwiek walkę z nim. Dzięki, Agnieszka.
Dziękuję bardzo. Polecam się na przyszłość.
Depesza Pism.
W trzeciej części depeszy porozmawiamy o Haiti, a skoro będziemy rozmawiać o Ameryce Łacińskiej, gościmy Bartłomieja Znojka, który jest ekspertem właśnie do spraw Ameryki Łacińskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Cześć Bartku.
Cześć Natalia.
Haiti, no właśnie, to jest kraj, z którego w ostatnich dniach dochodzą nas bardzo dramatyczne informacje, to znaczy mamy tam do czynienia z zamieszkami, mamy do czynienia z atakami na więzienia i wypuszczeniem 4000 więźniów z więzień, mamy do czynienia z atakami na policję. Chciałabym cię, Bartku, na początek zapytać, jaki jest kontekst tych zamieszek, skąd one się wzięły i o co chodzi z tymi zamieszkami na Haiti?
To, co się dzieje, to jest kolejna odsłona głębokich problemów na Haiti, związanych między innymi z silną pozycją gangów, słabymi rządami. Ale to, co teraz się dzieje, to jest bezpośrednio związane z próbą sprzeciwu koalicji gangów przed tym, żeby rządy prowadził dalej pełniące obowiązki premiera Ariel Henry, który teraz przybywa poza Haiti, i próbą niedopuszczenia do tego, że zostanie do Haiti wysłana wielonarodowa misja stabilizacyjna. Natomiast bezpośrednią taką iskrą zapalną, którą można tutaj określić jako przyczynę tych zamieszek, to było ogłoszenie przez Ariela Henry, że wybory, długo oczekiwane wybory w Haiti odbędą się do końca sierpnia przyszłego roku. co spowodowało ogromne niezadowolenie ze strony gangów. Tutaj zwłaszcza jest taka postać Jima Rezier, zwanego jako grill, barbecue. Szantaż właściwie, że jeżeli Henri nie zrezygnuje, to gangi wywołają wojnę domową.
Odkąd, tutaj nawiążę do takiego wydarzenia w 2021 roku, bodajże doszło do zabójstwa prezydenta Haiti.
Jovenela Moïse.
Dokładnie. I od tego momentu Haiti nie ma prezydenta. Te wybory prezydenckie się nie odbyły.
Czy tak? Przede wszystkim trzeba tutaj być świadom, że te władze miały w ogóle problem ze stabilnością. W przypadku Jovenela Moïse to były też takie zastrzeżenia dotyczące jego współpracy z gangami. Tego, że on powinien zakończyć swoją kadencję w 2021 roku. On argumentował, że ta kadencja powinna trwać dłużej. I rzeczywiście wciąż toczy się właściwie śledztwo i trudno tutaj o jakieś definitywne wytłumaczenie, dlaczego w ogóle doszło do tego zamachu. W lipcu 2021 roku Moïse został zabity. W tej całej akcji uczestniczyli m.in. najemnicy z Kolumbii. Były różne osoby powiązane. Ostatnio takie świeże wiadomości są takie, że zarzuty zostały postawione m.in. wdowie po byłym prezydencie. I po jego śmierci krótko premierem był Claude Joseph. Natomiast na podstawie takich uzgodnień, sporów wewnątrz rządu, obowiązki premiera przejął Ariel Henry. I dla wielu, dla krytyków nie miał on podstaw, żeby być premierem i mają zastrzeżenia do tego, że powinien dawno już doprowadzić do wyborów. Natomiast sam Henry tutaj argumentuje, że sytuacja bezpieczeństwa nie pozwala na przeprowadzenie wyborów, uczciwych wyborów.
Haiti jest targane nie od dziś problemami wewnętrznymi i te zamieszki, z którymi mamy do czynienia aktualnie, to nie jest pierwszorazowa rzecz, która się tam pojawia.
Tak, w ostatnich latach takich prób wywarcia presji na rząd przez gangi było sporo i tutaj ta postać Jima Rezier się pojawia. Zresztą sam został objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych w 2020 roku, w 2022 sankcjami ONZ. Można też wnioskować, że gangi boją się tego, że jeżeli wejdą siły stabilizacyjne, uderzy w ich pozycje. Szacunki są takie, że mogą kontrolować nawet 80% obszaru stolicy. Jest to oczywiście też rywalizacja między różnymi grupami gangów, związana też z pewnymi powiązaniami politycznymi. Także problem tutaj wynika nie tyle z tego, że te gangi wzmocniły swoją pozycję, ale też tym, że korzystały ze wsparcia polityków.
Mhm. Bo tych gangów też jest jakaś strasznie duża liczba na Haiti. I jeśli się mylę, to mnie popraw. Ten sławny Jimmy Barbecue Cherizier, on jakby stanął w zasadzie troszeczkę na czele tych grup przestępczych, które tam działają.
Jest twarzą tych zamieszek, które trwają od kilku dni. I on próbuje się kreować na człowieka, który wspiera Haitańczyków, który chce zapewnić im bezpieczeństwo, chce doprowadzić do pokoju. Natomiast można wnioskować, że te intencje jednak są związane z tym, żeby wpływać na politykę i żeby uniknąć sytuacji, że jakieś siły zewnętrzne skomplikują to, czy uniemożliwią tę kontrolę. Haiti jest najbiedniejszym państwem Ameryki Łacińskiej, w ogóle jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Ta sytuacja wiąże się z ogromnymi deficytami bezpieczeństwa, ze słabym rynkiem zatrudnienia, z perspektywami. Te perspektywy polegają na tym, że wielu Haitańczyków po prostu szuka, wyjeżdża, migruje. Widać to na przykład w liczbach na granicy meksykańsko-amerykańskiej, gdzie w roku podatkowym 2022 było ponad 50 tysięcy Haitańczyków zatrzymanych. W kolejnym roku podatkowym to było 70 kilka. Widać tutaj tę skalę. A druga opcja to jest wejście do gangu i szukanie możliwości przeżycia właśnie w ramach tych grup.
To na koniec zapytam cię o propozycje, jakie się pojawiają w związku z zażegnaniem tego kryzysu. Czy są, bo mówiłeś o siłach międzynarodowych, które mogłyby jakoś tam próbować ustabilizować sytuację. Czy są jakieś szanse na to?
Tak, główna propozycja teraz jest taka, żeby wprowadzić tam siły wielonarodowe. Kenia zaproponowała, że taką misję jest w stanie poprowadzić. Zaoferowała tutaj siły obejmujące 1000 policjantów. Włączyły się też różne państwa, które zadeklarowały, że wesprą tę misję, czy wysyłając swoich ludzi, czy też finansując. Natomiast ta dyskusja dosyć długo trwa, bo Ariel Henry zaapelował o taką pomoc już w październiku 2022 roku. Ten proces bardzo długo trwał. Dopiero w zeszłym roku ONZ zgodził się na taką misję. W styczniu w Kenii sędzia Sądu Najwyższego zablokował decyzję o wysłaniu tych wojsk kenijskich, argumentując, że nie ma umowy między Kenią i Haiti na temat współpracy policyjnej. I właśnie w zeszłym tygodniu Ariel Henry pojechał do Kenii, żeby podpisać memorandum współpracy, które miało dać taką podstawę, żeby wysłać te wojska. Jednocześnie jest problem finansowania tego. Stany Zjednoczone zadeklarowały, władze Stanów Zjednoczonych, 200 milionów dolarów. Natomiast to też jest problem zastrzeżenia, między innymi ze strony republikanów i blokowania tych środków. Na razie administracja Bidena poprosiła o 50 milionów i zostało przyznane 10, z takim zastrzeżeniem, że reszta może być uwolniona, jeżeli będzie jasny plan w ogóle, jak ta misja będzie funkcjonować. Więc to jest takie rozwiązanie, które jest zaproponowane, ale z dużymi problemami, jeżeli chodzi o realizację. Jednocześnie jest spora grupa, między innymi opozycji haitańskiej, która sprzeciwia się takiej interwencji. Uważają, że to powinno być rozwiązanie w ramach Haiti, że takie siły nie będą tutaj pomocne. Natomiast perspektywy są tutaj bardzo trudne. To nie jest tylko kwestia wprowadzenia tych sił, bo jest kilka problemów, które wymagają rozwiązania równocześnie. Kwestia poprawy bezpieczeństwa, zapewnienia dostępu dla Haitańczyków do żywności, do leków, bo tutaj też jest problem związany z działalnością gangów. Kwestia jakiegoś pokojowego transferu władzy do rządu, który będzie miał legitymację. Także te perspektywy wymagają rozwiązania łączącego kilka spraw. I z tego, co donosiły media, to Ariel Henry prowadził różne rozmowy, między innymi z partnerami z Karaibów, ze wspólnoty państw karaibskich CARICOM, z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, z Francji czy z Kanady, proponując różne rozwiązania. Były tutaj takie też doniesienia, że była presja na to, żeby on zrezygnował, żeby tutaj uwolnić ten proces. Natomiast widać, że nie ma tutaj zgody. Jest oczekiwanie, żeby był jakiś szczegółowy plan, jak przezwyciężyć te trudności. Natomiast te zamieszki wywołane przez gangi bardzo komplikują rozwiązania, bo wymagają natychmiastowych działań.
Bardzo Ci, Bartku, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Depesza Pism.
Na dziś to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do słuchania Depeszy w każdy piątek oraz Fokusa w każdą środę. To mówił Pism.